Вы на гигварны опустошал на улицах замару рух.
Mówi Jerzy Bajeński w imieniu misji Lamb and Lion z Dallas, Texas w Stanach Zjednoczonych. Misja ta znana jest nam z dużego zasobu wiedzy biblijnej dotyczącej proroctw. Dlatego też witając Was w imieniu Jezusa, błogosławionej nadziei naszej, zapraszam do wysłuchania przemówienia na temat Jezus wnet wraca. Tekst niniejszy został opracowany przez doktora Dawida Regana, starszego ewangelistę misji Lamb and Lion.
To król nadchodzi, to król nadchodzi, chwała, cześć oddajmy mu.
W drugim rozdziale listu świętego apostoła Pawła do Tytusa, czytając 11 wiersza, znajdujemy następujące słowa. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Czy żyjesz, przyjacielu drogi, oczekując objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Werset ten mówi wyraźnie, że to właśnie powinniśmy czynić. Mamy żyć w oczekiwaniu, żyć z pragnieniem, żyć z nadzieją, że Jezus może objawić się w każdej chwili. Z doświadczenia wiem jednak, że większość chrześcijan nie ma tej nadziei w swoich sercach. Wiem, że większość chrześcijan przejawia raczej obojętność wobec powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Przypuszczam, że jedną z głównych przyczyn tej obojętności jest fakt, że ludzie słyszą o tym od tak dawna, że zaczęli to uważać za coś oczywistego. O tak, wierzą, że Jezus wróci, ale myślą, że będzie to miało miejsce kiedyś w odległej przyszłości. Dla nich powrót Pana nie jest bliską rzeczywistością. Jest raczej czymś w rodzaju fantastycznego marzenia. Może On wróci za 1000 lat, może za 2000, jednak z pewnością nie teraz. Inni są zaś wręcz całkowicie przekonani, że nie możemy niczego wiedzieć o powtórnym przyjściu Pana. A więc nie ma powodu, aby o tym w ogóle myśleć. Nie ma powodu, aby się tym przejmować. Nie ma nawet powodu, aby o tym mówić. Moje osobiste doświadczenia z kościoła są dobrym przykładem tego, o czym mówię. Wychowałem się, chodząc do kościoła, odkąd pamiętam, byłem w kościele zawsze, kiedy otwierano tam drzwi. Nie byliśmy jednak kościołem, który studiował proroctwa biblijne. Dlatego też właśnie jedynym proroctwem, które znaliśmy, były słowa: Jezus nadchodzi jak złodziej w nocy. Używaliśmy tego wersetu jak pchnięcia mieczem w serce ludzkie, aby je pognębić. Odciąć krótko i powiedzieć w efekcie: siedź cicho, nie możemy nic wiedzieć o powrocie Pana. On nas zaskoczy. Powinieneś więc milczeć na ten temat i nie rozmawiać o tym. Po prostu zajmuj się swoim życiem i nawet nie myśl o tym, ponieważ on i tak przyjdzie, gdy się będziesz tego najmniej spodziewał. Czy możemy więc znać czas przyjścia Pana? No cóż, chciałbym przez chwilę o tym pomówić. Czy możemy cokolwiek wiedzieć o powrocie Pana Jezusa Chrystusa? Czy możemy wiedzieć na przykład, kiedy Jezus powróci? Gdyby ktoś zadał mi to pytanie 30 lat temu, odpowiedziałbym: nie, absolutnie nie. Nie możemy być pewni ani jednej rzeczy odnośnie powtórnego przyjścia Chrystusa Pana. Lecz po 25 latach intensywnego studiowania proroctw biblijnych doszedłem do innego wniosku. Kiedy teraz ludzie pytają mnie, czy możemy wiedzieć, kiedy Jezus powróci, odpowiedź moja brzmi: tak i nie. Nie, nie możemy znać dokładnie daty, ale tak, możemy znać porę czasu. Kiedy mówię, że nie możemy znać daty powrotu Jezusa, naprawdę mam to na myśli. Wierzę, że Biblia bardzo wyraźnie stwierdza, że nie możemy znać dokładnej daty. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, w 36 wierszu Jezus sam powiedział: a o tym dniu i o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Nie możemy więc znać daty. Jest wiele szczerych ludzi, którzy wyznaczają daty i nie poddają wątpliwość ich szczerości, są jednak szczerze zawiedzeni. I im bliżsi jesteśmy powrotu Pana Jezusa Chrystusa, tym więcej będzie takich osób, ponieważ szatan będzie pobudzał ludzi do wyznaczania dat. Szatan, moi drodzy, kocha tych, którzy wyznaczają daty, ponieważ w rezultacie podważają oni proroctwa biblijne. Wiadomo, jak to się dzieje. Ktoś wyznacza datę, ludzie skupiają swoją nadzieję na dacie zamiast na swoim Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Popadają w obsesję i przez cały czas wszędzie o niej mówią. Prasa podejmuje temat i skupia się na dacie. Wtedy wyznaczony dzień nadchodzi i mija, a prasa otwarcie wyśmiewa się z tych, którzy wierzyli w wyznaczoną datę. Ludzie, którzy pokładali w niej swoją wiarę, zostają zawstydzeni i stają się zgorzkniali. Mówią sobie, wiem jedno, już nigdy więcej tego nie zrobię. A wtedy, gdy przyjdzie odpowiedzialny nauczyciel proroctw i powie, nie znam dokładnej daty, ale wiem, że Jezus wkrótce powróci, oni odpowiadają, ależ oczywiście, już kiedyś słyszałem cały ten nonsens i nie chcę go już więcej słychać. Odwracają swoje uszy od Bożego proroczego słowa, a szatan to uwielbia. Im bliżej jesteśmy powrotu Pana, tym więcej będzie szatan wzbudzał ludzi, którzy wyznaczać będą daty. Rezultat tego podobny będzie do sytuacji, gdy człowiek nieustannie woła wilk nadchodzi, wilk nadchodzi, wilk nadchodzi i wciąż tak woła, aż łatwo zgadnąć. Wszyscy zaczynają go ignorować i wtedy nadchodzi wilk. A więc, drodzy moi przyjaciele, jest to prawdą, że Jezus wkrótce powróci. Powinniśmy być tego świadomi. Powinniśmy pamiętać, że nikt nie zna dnia, kiedy Jezus powróci. Jednak powtórzę, kiedy ludzie pytają mnie, czy możemy znać datę Jego powrotu, zawsze odpowiadam tak i nie. Mówiąc nie, mam na myśli, że nie możemy znać dokładnej daty, lecz owszem tak, możemy znać porę czasu powrotu Pana. Chcę to przedstawić na podstawie Pisma Świętego, dlatego też mam nadzieję, że macie swoje Biblię i że otworzycie je wraz ze mną, gdy będę czytać różne wersety lub być może zanotujecie sobie i przeczytacie je później. Zajrzyjmy teraz do listu, który apostoł Paweł napisał do kościoła w Tesalonice i otwórzmy 5 rozdział 1 listu do Tesaloniczan. Pragnę tu wskazać pewien pozytywny dowód tego, że możemy znać porę powrotu Chrystusa Pana. Zacznijmy czytać od 1 wersetu. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Oto jest. On przyjdzie jak złodziej w nocy. Werset 3 zaś mówi, że nastąpi to wtedy, gdy ludzie będą mówić pokój i bezpieczeństwo. W tym czasie, jak mówił Paweł, przyjdzie na nich zagłada jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Główny punkt, do którego zmierzam, znajduje się w wersecie 4. Podkreślmy go. Nigdy o nim nie zapomnimy. Jest to wyjątkowo ważny werset. Jest to werset, który dowodzi, że możemy znać porę czasu powrotu Chrystusa Pana. W wierszu tym, 1 listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, a w 4 wierszu czytamy: Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności, przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Co też ten werset chce nam powiedzieć? Apostoł Paweł twierdzi, że Jezus nadchodzi jak złodziej w nocy, lecz nie dla braci, nie dla chrześcijan. On przychodzi jak złodziej w nocy dla świata. On przychodzi jak złodziej w nocy dla pogan. On przychodzi jak złodziej w nocy dla nominalnych chrześcijan, którzy nie mają z nim osobistej społeczności i którzy tak naprawdę nigdy nie narodzili się na nowo i nie chcą wierzyć Słowu Bożemu ani go poznawać. Jednak on mówi... Mówię wam, że jeśli narodzicie się na nowo, jeśli naprawdę jesteście dziećmi Bożymi, jeśli czytacie Słowo i wierzycie Słowu, nie ma żadnego powodu, dla którego Jezus miałby dla was powrócić jak złodziej w nocy. Spójrzmy jeszcze raz na werset 4. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy, ani do ciemności, przeto nie śpijmy jak inni. Co też apostoł Paweł miał na myśli, mówiąc, jesteśmy synami światłości, a nie ciemności? Myślę, że wspomniał tutaj o fakcie, że jeśli jesteśmy prawdziwie nowonarodzonymi dziećmi Bożymi, to w naszym wnętrzu mieszka Duch Święty. Duch Święty jest tym, który napisał Biblię. Jeśli będziemy więc opierać się na Duchu Świętym, On oświeci nasze umysły, serca i otworzy nasze oczy, abyśmy zrozumieli tajemnicę Bożego Słowa, włączając w to porę powrotu Pana. I tak się składa, że Biblia czarno na białym mówi, że Jezus nie wróci jak złodziej w nocy dla tych, którzy Go znają i kochają Go. Podobny tekst Słowa Bożego znajdujemy w liście do Hebrajczyków. W rozdziale 10, w 25 wiersz czytamy. Nie opuszczając wspólnych zgromadzeń naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Jaki dzień? Cóż, dzień sądu wspomniany w wersecie 25. Dzień, w którym powróci Pan Jezus. Jest to dzień wspomniany również w wersecie 31, gdzie czytamy ostrzeżenie, że straszna jest to rzecz paść w ręce Boga żywego. Zwróćmy podobnie uwagę na werset 25, gdzie czytamy, że powinniśmy dodawać sobie wzajemnie otuchy w miarę, jak się ten dzień przybliża. To znaczy, że coś możemy powiedzieć o porze, w której żyjemy. To znaczy, że nie musimy pozostawać w zupełnej niewiedzy co do czasu, kiedy powróci Pan. Stwierdzę ponownie, nie możemy znać dokładnej daty, jednak tak, możemy znać porę, to jest okres czasu. Są dwa powody, dla których możemy znać czas, to jest kiedy Pan powróci. A więc dwa powody. Pierwszym jest fakt, że Bóg chce, abyśmy znali okres czasu powrotu Jego Syna. Pozwólcie, że powtórzę. Bóg chce, abyśmy znali okres czasu, kiedy Syn Jego powróci. Prawdopodobnie myślisz teraz, skąd to wiesz? Cóż, pozwól, że powiem to inaczej. Posłuchajmy tego uważnie. Czy przyszła ci na myśl, kiedy myśl taka, że Bóg zaprzeczyłby swojej naturze, gdyby posłał Syna swego Jezusa Chrystusa z powrotem na ziemię przez zaskoczenie? A ponieważ Bóg nie może zaprzeczyć swojej naturze, gdyż On jest Bogiem doskonałej spójności charakteru, dlatego Bóg chce ostrzec nas o powrocie Syna swego Jezusa. Zatrzymajmy się i pomyślmy przez chwilę, dlaczego miałoby to zaprzeczać Bożej naturze, gdyby On posłał Jezusa z powrotem na ziemię przez zaskoczenie. Powód jest taki. Biblia objawia nam, że nigdy w całej historii ludzkości Bóg nie wylał swojego gniewu na ludzi bez ostrzeżenia. Taka jest natura Bożej dobroci, łaski i miłosierdzia. Tak, Bóg jest Bogiem sprawiedliwości i świętości, lecz jest On również Bogiem łagodności, miłości, miłosierdzia i dobroci. A ponieważ tak jest, to zawsze ostrzega ludzi, zanim wyleje na nich swój gniew. Dlaczego Bóg to robi? Ponieważ jak już w drugim liście apostoła Piotra czytamy w 3 rozdziale i w 9 wersecie, Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bóg, który jest twórcą tego wszechświata, nie jest jakimś kosmicznym sadystą, który ukrywa się w chmurkach, podglądając nas i czekając tylko na okazję, aby zaskoczyć możliwie największą liczbę grzeszników na ziemi powtórnym przyjściem Syna swego Jezusa. On pragnie, abyśmy przyjęli Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. On pragnie, abyśmy przyjęli dar Jego miłości do świata. On jest cierpliwy. On nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bóg nigdy nie wylał swojego gniewu. Nie, nigdy, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Weźmy na przykład Noego. Bóg powiedział Noemu, aby wyszedł i głosił ludziom, że żyją w okresie czasu, gdy wylany zostanie gniew Pana. Noe głosił to przez 120 lat. Wielokrotnie powtarzał ludziom, żyjecie w okresie czasu, gdy wylany zostanie Boży gniew. Lecz ludzie reagowali na to śmiechem, kpinami i ośmieszaniem Noego. Niektórzy śmiali się aż do chwili, gdy już dłużej nie mogli utrzymać się na powierzchni wody. W podobny sposób Pan powiedział też Abrahamowi, aby udał się do Sodomy i Gomory i ostrzegał te miasta o nadchodzącym zniszczeniu. Abraham uczynił to, lecz mieszkańcy Sodomy i Gomory nie uwierzyli mu i zginęli, gdy miasta te zostały zniszczone. Bóg nie zniszczy żadnego narodu bez wcześniejszego ostrzeżenia. Dzisiaj ostrzega Bóg Stany Zjednoczone Ameryki. Na całym świecie wzbudza prorocze głosy, wzywając narody do upamiętania. Bóg nigdy nie wylewa swojego gniewu bez ostrzeżenia. A prawda jest taka, moi drodzy przyjaciele, że Jezus Chrystus powraca wraz z niewiarygodnym wręcz sądem. On powraca, aby wylać Boży gniew na tych, którzy odrzucili łaskę, miłosierdzie i miłość Bożą. Jest to jeden z najlepiej zachowywanych sekretów we wszechświecie. Szatan nie chce, aby ktokolwiek o tym wiedział. Przeciętny chrześcijanin nie wie, że Jezus powraca, aby sądzić. Jednak Biblia stwierdza to bardzo jasno. Weźmy na przykład 19 rozdział Księgi Objawienia Świętego Jana. Rozdział ten opowiada o powtórnym przyjściu Jezusa. A więc w 19 rozdziale, poczynając od 11 wiersza, apostoł Jan mówi: I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Moi drodzy, Jezus nadchodzi, aby sądzić i prowadzić wojnę. On nadchodzi, aby wylać Boży gniew. A w 6 rozdziale Księgi Objawienia Jana czytamy, że w dniu, kiedy powróci Jezus, prezydenci i premierzy i królowie tego świata padną na swe ręce i kolana, wpełzną w otchłanie ziemi i prosić będą kamienie i góry, aby ich przykryły. Tak wielki będzie gniew Baranka Bożego. Bóg rozprawi się z grzechem. On rozprawia się z grzechem na jeden z dwóch sposobów – łaską lub sądem. Jesteśmy albo pod łaską Bożą, albo pod Bożym sądem. Być pod Bożą łaską jest to chwalebną rzeczą. Znaczy to, że otrzymaliśmy obietnicę, że wkrótce nadejdzie dzień, gdy pojawi się Jezus i zabierze nas z tego świata. Jeżeli jednak spoczywa na nas sąd Boży, pozostaniemy tutaj i doświadczymy sądu przekraczającego nasze wszelkie wyobrażenie. Stanie się to w trakcie tego okresu, który Biblia nazywa wielkim uciskiem. 7 lat, kiedy to gniew ludzi, gniew szatana i gniew Boży zostaną wylane na tą ziemię. Moi drodzy, Bóg nie jest kosmicznym pluszowym misiem. Większość ludzi tak o nim myśli i w związku z tym wierzą, że kiedy staną przed Bogiem, On wyciągnie swoją wielką, futrzaną rękę, przytuli ich do siebie i powie: no cóż, wiem, że nigdy nie prowadziłeś tak naprawdę dobrego życia. Wiem, że przez cały czas sobie popijałeś, uganiałeś się za kobietami. Wiem, że nigdy nie przyjąłeś mojego Syna jako swego Pana i Zbawiciela, ale żyłeś o wiele lepiej niż ten stary recydywista z sąsiedniej ulicy. A ponieważ teraz nieco zawyżam wszystkim ich wyniki, możesz więc wejść do mojego królestwa. Moi drodzy, taki Bóg nie istnieje. Bóg łaski, miłosierdzia i miłości jest również Bogiem sprawiedliwości i świętości i musi rozprawić się z grzechem. Biblia mówi, że Bóg rozprawia się z grzechem na jeden z dwóch sposobów. Albo łaską, albo sądem. Wszyscy znają Ewangelię Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Lecz zadziwiające jest, że tak niewiele osób wydaje się znać Ewangelię Jana, 3 rozdział, a wiersz 36, gdzie znajdujemy zadziwiające słowa wypowiedziane przez Jana Chrzciciela. Mówią one: kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Pozwólcie, że podsumuję to, co dotychczas powiedzieliśmy już sobie. Możemy być albo pod łaską, albo pod Bożym gniewem. Jezus nadchodzi w Bożym gniewie. Bóg nigdy nie wylewa swojego gniewu bez ostrzeżenia. Otóż sama natura Jego wymaga już od Niego tego, aby ostrzegł. Dlatego też Bóg jest obowiązany, aby dać nam poznać porę czasu powrotu Syna Jego. Jak więc możemy się o tym dowiedzieć? Otóż Bóg pragnie, abyśmy to wiedzieli, ale jak ma zamiar to objawić? On objawia to przez znaki. Tak, przez znaki, których mamy wypatrywać. Ta sama zasada widoczna również była podczas pierwszego przyjścia Jezusa. Poznać możemy tę zasadę, otwierając 16 rozdział Ewangelii Mateusza. I tam już od 1 wiersza znajdujemy Jezusa nauczającego, gdy otóż nagle podchodzą do Niego saduceusze i faryzeusze, żądają, aby pokazał im znak z nieba. Chcieli zobaczyć cud. Jednak Jezus użył tu pewną grę słów wokół słowa znak. Posłuchajmy, co on mówi. Jest to bowiem bardzo sarkastyczny w swej wypowiedzi. mówiąc: ach, mówię wam, kogoś takiego jak wy jeszcze nie spotkałem. Kiedy nadchodzi wieczór, mówicie: niebo jest czerwone, więc będzie dobra pogoda. Rano patrzycie jeszcze raz i widzicie czerwone i groźnie wyglądające niebo, więc mówicie: będzie dzisiaj burza. Wiecie, jak rozpoznawać znaki na niebie, ale nie potraficie rozpoznać znaków czasu. Czy rozumiecie, co chciał Jezus tu powiedzieć? Oto stoją przed Nim religijni przywódcy Izraela, domagając się znaku, który potwierdziłby, że Jezus jest Mesjaszem. Chcieli, aby uczynił jakiś cud, a On zaś do nich mówi: nie rozumiem was, ludzie. Potraficie spojrzeć na niebo i powiedzieć, jaka będzie pogoda, a nie potraficie spojrzeć na mnie i rozpoznać znaków czasu. Jakiego cudu jeszcze potrzebujecie? Jakiego znaku wam potrzeba oprócz tego, co czynię? O czym mówi tutaj Jezus? Mówi o fakcie, że hebrajskie Pismo Święte, które ci ludzie studiowali przez całe swoje życie, zawiera ponad 300 proroctw o pierwszym przyjściu Mesjasza. Gdy weźmiemy pod uwagę, że wiele z tych proroctw powtarza się, to wciąż otrzymujemy około 109 odrębnych proroctw dotyczących pierwszego przyjścia Chrystusa Pana. Proroctwa te przepowiadają wszystko o Jego życiu. Gdzie się urodzi, jak się urodzi, że uda się do Egiptu, że będzie mieszkał w Galilei, że będzie uzdrawiał ludzi, będzie pełen do nich miłości. Wszystkie aspekty służby Jezusa zostały przepowiedziane w tych proroctwach. Weźmy na przykład Jego pochodzenie. Zostało przepowiedziane, że będzie potomkiem Abrahama, Izaaka, Jakuba i Dawida. A ostatnie dni i godziny Jego życia zostały przepowiedziane z niewiarygodną wręcz dokładnością. Prorocy przepowiedzieli, że zostanie zdradzony przez przyjaciela za 30 srebrnych monet, że zostanie wywyższony, że zostaną przebite jego ręce, stopy, bok. Przepowiedziany został każdy aspekt jego życia i śmierci. Tak więc Jezus wypełniał wszystkie te proroctwa na oczach uczonych w piśmie i faryzeuszy. Lecz oni domagali się znaku. Dlaczego Jezus odpowiedział: jakże możecie być tak ślepi? Ja wypełniam znaki czasu. Moi drodzy, o to właśnie chodzi. W Starym Testamencie jest 300 proroctw dotyczących pierwszego przyjścia Jezusa i 500 dotyczących Jego powtórnego przyjścia. Natomiast w Nowym Testamencie o powtórnym przyjściu Jezusa związany jest jeden z 25 wersetów. Innymi słowy, istnieje o wiele więcej proroctw dotyczących powtórnego przyjścia Jezusa niż Jego pierwszego przyjścia. Być może nawet dwukrotnie więcej. Dlaczego tak wiele? Ponieważ Jezus powraca, aby sądzić. Kiedy przyszedł po raz pierwszy, przyszedł jako miłosierny Zbawiciel, ze łzami w oczach. Jednak gdy tu powróci, to będzie jako zwycięski wojownik, o oczach jak rozpalone do białości płomienie, ponieważ powróci, aby sądzić i prowadzić wojnę z Bożymi nieprzyjaciółmi. Dlatego też, ponieważ Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, dał nam wiele znaków, których powinniśmy wypatrywać. Ostatnie 25 lat mego życia spędziłem na wnikliwe studium, to jest przyglądanie się tym znakom. I chcę wam powiedzieć, moi drodzy, że jest ich tak wiele, że mogą nas one dosłownie przytłoczyć. Spróbowałem więc uszeregować się według kategorii w różne grupy. Jest to najlepszy sposób, jaki znam, aby sobie z tym poradzić. Zechcimy więc przyjrzeć się nieco bliżej tym różnym grupom. Chcę jednak stwierdzić, iż sam fakt, że Jezus wkrótce powraca i że tych znaków jest tak wiele, może być dla nas zaskakujący. Lecz dzięki temu możecie też otrzymać duchowy wzrok i zaczniecie dostrzegać znaki, które wskazują, iż powrót Jezusa jest bliski. Wszędzie, gdziekolwiek spojrzymy, wydaje się, jak gdyby Bóg umieścił na niebie wielki neonowy znak rozbłyskującymi słowami: Jezus wkrótce powróci! Jezus wkrótce powróci! Jezus wkrótce powróci! Jakie są to znaki? Pozwólcie, że podam wam ich kategorie. Po pierwsze, są to znaki natury. Ale stwierdzić tu muszę jasno, że znaki natury są najmniej poważanymi znakami ze wszystkich innych kategorii znaków. Kiedy mówi się o znakach natury, ludzie zazwyczaj mówią: co chcesz przez to powiedzieć? Wyjaśniacie im wtedy: chodzi tu o trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, głód, klęski żywiołowe, tajemnicze znaki na niebie, a oni zaczynają się śmiać. Zaczynają się śmiać zazwyczaj z dwóch powodów. Czasami pierwszą z nich jest reakcja: przecież te rzeczy zawsze się wydarzały. Zawsze były klęski głodu, zawsze były trzęsienia ziemi, zawsze były tornada, a cóż więcej jest w tym nowego? Bądź poważny, człowiecze. Mogą też się wyśmiewać, ponieważ uważają, że jeżeli wierzysz, że Bóg może mówić przez znaki natury, to dowodzi to tylko twojej głupoty. Sprowadzają cię do poziomu niewykształconego i pełnego przesądu tubylca, który uważa, że skoro wulkan wybucha, to znaczy, że jego Bóg jest na niego rozgniewany. Cóż, moi drodzy, mam dla was nowinę. Znaki natury są prawdziwe. One naprawdę istnieją. Biblia od początku do końca naucza, że Bóg zawsze przemawia przez naturę. Bóg umieścił na niebie specjalną gwiazdę, gdy narodził się Jezus. A w dzień, gdy Jezus został ukrzyżowany, miały miejsce 3 godziny szczególnej ciemności i trzęsienie ziemi. I Słowo Boże mówi, że kiedy Jezus powróci, nastąpi największe trzęsienie ziemi w historii ludzkości. Każda dolina zostanie wyniesiona, każda góra zrównana, cała ziemia stanie się wielką równiną, każda wyspa zostanie poruszona, a miasto Jeruzalem zostanie podniesione do najwyższego punktu powierzchni ziemi. Bóg przemawia przez znaki natury. Możemy sięgnąć do proroków Starego Testamentu i zobaczymy, że jeden za drugim mówi o znakach czasu. Cała księga Joela opowiada o plazie szarańczy. Jakie jest jej przesłanie? Joel mówi, posłuchajcie, nasza ziemia została ogołocona przez szarańczę. Nie mamy nic do jedzenia. Nie mamy niczego, czym moglibyśmy nakarmić nasze bydło. Nie mamy niczego, co moglibyśmy ofiarować Bogu. A potem mówi, mam dla was wiadomość. Siedzicie tylko załamując swoje ręce, lamentując nad swoim pechem i zadając pytanie, dlaczego się to przydarzyło. Cóż, wasz los nie ma nic wspólnego z pechem. To Bóg zesłał szarańczę. Zesłał ją, aby wezwać was do upamiętania. I jeśli się nie upamiętacie, Bóg ześle armię, która was zupełnie zniszczy. Czy myślicie, że mu uwierzyli? Nie. Naśmiewali się i rzucali w niego kamieniami. Nie uwierzyli Joelowi i Bóg zesłał armię. Prorok Amos również podkreślał znaki natury w swoim zwiastowaniu, mówiąc, posłuchajcie, czy zauważyliście, że zawsze, kiedy zasiejecie swoje zboże, gniją jego korzenie? A gdy znowu zasiejecie, niszczy je powódź, a gdy znowu zasiejecie, niszczy je grad, a kiedy jeszcze raz je zasadzicie, nadchodzi zaraza, a kiedy znowu je zasadzicie, nadchodzi szarańcza? Mam dla was wiadomość, to Bóg zesłał te klęski, ponieważ Bóg wzywa was do upamiętania. Drodzy moi, żyjemy dziś w jednym z bardziej racjonalistycznie rozumujących społeczeństw powierzchni ziemi. Składamy ofiary na ołtarze racjonalizmu. Przeciętny Amerykanin nie wierzy wiele więcej w rzeczy nadprzyrodzone niż w to, że na Księżycu żyją ludzie. Jest przykrością też stwierdzić muszę, iż podobnie rozumuje przeciętny chrześcijanin. Jesteśmy tak bardzo racjonalistyczni, iż wierzymy, że jeśli nie można czegoś zobaczyć, nie można czegoś dotknąć, nie można czegoś powąchać, nie można czegoś skosztować i nie można czegoś zważyć, to w takim razie taka rzecz nie istnieje. Jednak Biblia naucza nas, że istnieje cała sfera rzeczywistości, która zazwyczaj pozostaje poza zasięgiem naszych zmysłów. Mówię tutaj o sferze aniołów, sferze demonów, sferze duchowej walki i jednym z aspektów tego jest fakt, że Bóg przemawia przez znaki natury. Zawsze to robił i zawsze będzie to robić. Kiedy ludzie wyśmiewają się z tych znaków i mówią, no cóż, wiesz, podobne znaki zawsze z nami były, wówczas ignorują to, co powiedział sam Jezus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Posłuchajmy, co on mówi i jak opisuje te znaki. W Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, w 8 wierszu Jezus powiedział, że znaki natury będą jak bóle porodowe. Niewiele słyszałem na ten temat bóli porodowych, więc kiedy zacząłem studiować proroctwa biblijne, poszedłem do mojej żony i zapytałem, co pan chciał przez to powiedzieć? Ona zaś powiedziała mi, ach, mój głupiutki, każda matka dobrze wie, co to znaczy. Następnie wyjaśniła mi, że im bliżej jest ciężarna kobieta urodzenia swojego dziecka, tym jej bóle porodowe się wzmagają. Wzrasta ich częstotliwość oraz intensywność. Moi drodzy, dokładnie to miał Jezus na myśli. Im bliżej jest jego przyjście, tym więcej będzie trzęsień ziemi i będą one bardziej intensywne. Tym więcej będzie wybuchów wulkanów i będą one bardziej intensywne. Tym więcej będzie plag i będą one bardziej intensywne. Tym więcej będzie klęsk głodu i będą one bardziej intensywne. Czy nie przypomina to nam wieczornych naszych wiadomości z telewizji czy radia? Właśnie takie wiadomości docierają nas teraz prawie codziennie. Weźmy na przykład Almanach Świata. Sprawdźmy zawarte w nim zestawienia i zobaczymy, że od początku tego stulecia doświadczamy coraz większej częstotliwości i intensywności różnych kataklizmów. Statystyki są przytłaczające. To tak, jak gdyby Bóg potrząsał całą naturą i potrząsał nią coraz mocniej i mocniej i mocniej, im bardziej zbliżamy się do chwili powrotu Jezusa. Mówi on światu, posłuchajcie mnie, Jezus wkrótce powróci. Moi przyjaciele, znaki natury są rzeczywiste i lepiej, żebyśmy zwracali na nie uwagę. Głoszą one, że Jezus wkrótce powróci. Drugą kategorią znaków są znaki odnoszące się do natury społeczeństwa. I znowu tu w 24 rozdziale i w 37 wierszu Ewangelii Mateusza Jezus powiedział, że tak jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Później mówił, jak to było za dni Noego. Jezus mówił przez to, powrócę w czasie, gdy ziemia będzie w tak złym stanie, jak miało to miejsce za dni Noego. Chcę przez to powiedzieć, że społeczeństwo świata zatoczy pełen krąg i powróci do stanu równie złego, jak było za dni Noego. Zajrzyjmy może na chwilę do 6 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Będziemy zaskoczeni i przekonamy się, że nie mówi on wiele o dniach Noego. Jednak to, co mówi, jest bardzo złe. Najpierw stwierdza, że myśli i dążenia serca człowieka były ustawicznie złe. I manifestowało się to na dwa główne sposoby – niemoralność i przemoc. Jeżeli jednak chcemy dowiedzieć się bardziej dokładnie, jakie to było społeczeństwo za czasów Noego, to musimy przejść do Nowego Testamentu. Otwórzmy pierwszy rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian i zacznijmy czytać od 18 wiersza. Pozostała część tego rozdziału opisuje nam ze szczegółami, jak zepsute było społeczeństwo za czasów Noego. Paweł z inspiracji Ducha Świętego mówi, na jaki rodzaj społeczeństwa wylewa Bóg swój gniew. I kiedy je opisuje, staje się to jasnym, iż jest tu mowa o czasach Noego. Ponieważ społeczeństwo to było klasycznym przykładem całej historii, jak i kiedy gniew Boży był okazywany. Było to społeczeństwo, w którym, jak mówi wiersz 18, ludzie przez nieprawość tłumią prawdę. Tak jak ma się obecnie w Stanach Zjednoczonych, a może i w Polsce, gdzie nie pozwala się naszym dzieciom w publicznych szkołach uczyć się o prawdziwym pochodzeniu wszechświata i prawdziwym pochodzeniu człowieka. Dalej czytamy, że było to społeczeństwo, które oddawało chwałę stworzeniu raczej niż stwórcy. Uwielbiali naturę, byli humanistami, woleli uwielbiać człowieka zamiast Boga. Takim samym są też dzisiaj ludzie w naszym kraju. Jesteśmy społeczeństwem humanistycznym. Uwielbiamy Matkę Ziemię zamiast Boga Ojca, który stworzył Ziemię. Następnie fragment ten opisuje, jak ludzie pogrążyli się w próżnych spekulacjach i wyobrażeniach i mieli się za mądrych, podczas gdy w rzeczywistości byli głupcami. Moi drodzy, taki właśnie jest nasz naród dzisiaj. Jesteśmy narodem, który składa ofiary na ołtarzu edukacji, bez względu na to, jaki jest problem. Myślimy, że możemy go rozwiązać przez edukację. Jeśli chodzi na przykład o AIDS, to uczymy dzieci, jak uprawiać seks bezpiecznie, podczas gdy tak naprawdę to potrzebują oni nauki o moralności w seksie. W wersecie 24 czytamy, że rozkład społeczeństwa posunął się tak daleko, że Bóg uczynił jak gdyby krok do tyłu i pozwolił złu jeszcze bardziej się rozmnażać. Pierwszym tego dowodem była rewolucja seksualna, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 60. A później, gdy nadal ludzie nie pokutowali, Bóg cofnął się jeszcze bardziej, zabrał swoją ochronę z nad tego narodu, pozwolił, aby grzech ich rozmnażał się i drugą tego manifestacją, wspomnę w wersecie 26, była plaga homoseksualizmu. W tym momencie społeczeństwo zaczęło się rozpadać u swych podstaw. Moi drodzy, jeżeli otworzymy trzeci rozdział drugiego listu do Tymoteusza, znajdziemy tam podobny fragment. pierwszym rozdziale listu do Rzymian Paweł przemawiał jako historyk, a w trzecim rozdziale listu do Tymoteusza przemawia jako prorok i używa prawie dokładnie takiego samego języka, aby potwierdzić to, co powiedział już sam Jezus, czyli, że społeczeństwo czasów ostatecznych będzie takie, jak było za dni Noego. Popatrzmy na drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział i od pierwszego wiersza czytamy. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne. Moi drodzy, w tych właśnie czasach żyjemy. Paweł kontynuuje. Ludzie bowiem będą samolubni, to humanizm. Będą chciwi, to materializm. I będą miłowali rozkosze, werset czwarty, to hedonizm. Te trzy rzeczy idą ręka w rękę. Jeśli twoją religią jest humanizm, twoim Bogiem zawsze będą pieniądze, a stylem życia hedonizm. Gdy ma się humanizm, będzie się miało materializm, a to da w rezultacie hedonizm. Ale w tym równaniu jest również czwarty element, którym jest zapłata, ponieważ Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Zapłatą jest to, co filozofowie nazywają nihilizmem, co jest tylko wymyślnym, filozoficznym słowem określającym rozpacz. Popatrzmy na ten obraz rozpaczy, który przedstawiony jest w trzecim rozdziale drugiego listu do Tymoteusza. Ludzie będą chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący rozkosze bardziej niż Boga. Takim właśnie jest społeczeństwo czasów ostatecznych. Czy potrzebnym jest jeszcze mówić coś więcej na ten temat, aby być przekonanym, że w tych właśnie czasach żyjemy? Ten okropny stan osiągnęło nie tylko społeczeństwo amerykańskie, ale również cały świat. A jednym z powodów tego jest właśnie wpływ, jaki Stany Zjednoczone mają na resztę świata. Czy kiedykolwiek myśleliśmy o tym, czy kiedykolwiek przyszło nam na umysł, że możemy być źródłem moralnych zanieczyszczeń planety Ziemi? Cały świat został dotknięty filmami i programami telewizyjnymi z Hollywood. Jeśli podróżując włączymy telewizor, będąc gdziekolwiek w świecie, to pierwszą rzeczą, którą zobaczymy, będą najbardziej niemoralne, najbardziej brutalne amerykańskie filmy i programy telewizyjne. Tak więc społeczeństwo nasze ponownie znalazło się w stanie, w jakim było za czasów Noego. Znaki społeczeństwa wskazują na bliski powrót Jezusa. Żyjemy w czasach, kiedy to ludzie zapomnieli, co to znaczy rumienić się. Żyjemy w czasach, gdy ludzie nazywają zło dobrem, a dobro złem. Dalej omawiać będziemy trzecią kategorię znaków. Będą to znaki duchowe. Gdy mówimy już o duchowych znakach mówiących o powtórnym przyjściu Chrystusa Pana, to pozwólcie, że rozpocznę od podkreślenia, iż istnieje ich wielka różnorodność. Istnieją znaki negatywne i znaki pozytywne. Chcę tu tylko ostrzec, iż znaki negatywne są wybitnie negatywne. Na przykład w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus trzykrotnie podkreśla, że znakiem czasów ostatecznych będą fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i ich naśladowcy. Jest to pierwszy znak, o którym wspomina on w wersecie 5, mówiąc: wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Ponownie wspomina też w wersecie 11, gdy ostrzega, że powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A w wersecie 24 znowu ostrzega nas przed fałszywymi mesjaszami i fałszywymi prorokami, którzy czynić będą wielkie znaki i cuda. Trzy razy Jezus ostrzega nas przed kultami. Jest to również powodem, dla którego wszelkie misje zajmujące się badaniem proroctw zajmują się również badaniem kultów. Tak się składa, że żyjemy w epoce wręcz epidemii kultów. Zaczęło się to już w połowie XIX wieku wraz z założeniem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Ostatniego. To jest Kościoła mormońskiego, który jest obecnie największym kultem na świecie. Jest to Kościół, który głosi fałszywego Jezusa. A to, moi drodzy, jest podstawową cechą, głównym aspektem charakteryzującym wszystkie kulty. Głoszą one fałszywego Jezusa.
Mormoni nauczają, że Jezus jest bratem Lucyfera, jednym z 2000 bóstw stworzonych przez Najwyższego Boga, którego identyfikują z człowiekiem Adamem w uwielbionym stanie. I jak tu nie mówić o czymś z piekła rodem? Potem przyszli świadkowie Jehowi, którzy w drugiej połowie XIX wieku zaczęli nauczać, że Jezus jest Archaniołem Michałem. W tym też wieku mamy wręcz eksplozję kultów. Wystarczy wymienić wszystkie spirytystyczne kulty, które nauczają, że Jezus jest medium szóstego kręgu astroprojekcji, cokolwiek by ten bełkot oznaczał. Niektórzy przywódcy kultów, jak wielebny Moon, wręcz samych siebie ogłaszają Mesjaszem. Kulty są wszędzie wokół nas i są też one znakiem, że Jezus wkrótce powróci. Drugim negatywnym znakiem duchowym jest satanizm. Biblia mówi, że w czasach ostatecznych nastąpi gwałtowny rozwój satanizmu. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, w 1 wierszu apostoł Paweł pisze: Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Moi drodzy, szatan już się nie kryje. On pragnie zagarnąć do piekła tak wielu ludzi, jak tylko może. Pierwszy raz uświadomiłem sobie ten trend w latach 60., gdy na ekranie kin pojawił się film Dziecko Rosemary. Opowiadał on o kobiecie, która została zapłodniona przez szatana. Był to okropny film. Jednak był to dopiero początek. Sukces tego filmu spowodował, iż pojawiły się następne filmy, jak Egzorcysta pierwszy, Egzorcysta drugi oraz Omen pierwszy, Omen drugi. Ten trend stał się jeszcze bardziej popularny w ostatnich latach, aż doszło do sytuacji, gdy filmy i programy telewizyjne obsesyjnie wręcz zajmują się satanizmem. Sukces takich filmów odzwierciedla fakt, że Amerykanie popadli w obsesję okultyzmu. Amerykanie pogrążyli się w astrologii i numerologii. Stoiska przy kasach supermarketów pełne są książek z horoskopami czy czasopismem, które specjalizują się w okultyzmie. Najlepiej sprzedającymi publikacjami w Ameryce są obrzydliwe brukowce, czasopisma, które od początku do końca przesycone są numerologią, astrologią, innymi formami bełkotu, New Age, a wszystko to jest satanizm. Trzecim negatywnym znakiem jest odstępstwo. Jest to znak, który wielokrotnie wspominany jest w Piśmie Świętym. Apostoł Paweł mówił o nim w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, w trzecim wierszu, mówiąc, że Antychryst nie objawi się, dopóki nie pojawi się wielkie odstępstwo. Jezus wspominał o tym w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy mówił, że miłość wielu oziębnie. Paweł pisze o tym ponownie w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w 5 wierszu, pisząc, że w czasach ostatecznych stan społeczeństwa będzie tak zły, iż ludzie przybiorą pozór pobożności, pozór, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Najpopularniejszy dziś chrześcijański program telewizyjny w Ameryce nie głosi już Ewangelii. Zamiast tego głosi moc pozytywnego myślenia i głosi, że człowiek może wyciągnąć sam siebie z bagna, ciągnąc się za własne sznurówki. Również wielu innych tak zwanych chrześcijańskich programów telewizyjnych wpadło w najróżniejsze rodzaje tak zwanej Ewangelii sukcesu, nauczając, że jeśli przyjmiemy Jezusa, On uczyni nas milionerami, co jest całkowicie z piekła rodem. Apostoł Paweł ponownie wspomina o odstępstwie Kościoła w drugim liście do Tymoteusza, poczynając już od 4 rozdziału w 1 wierszu mówi, że mamy głosić słowo w czasach ostatecznych, ponieważ nadejdą dni, gdy ludzie zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich własnych upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho lechce i obrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Najróżniejszym baśniom, najróżniejszym herezjom, najróżniejszym rodzajom takiego odstępstwa. W dzisiejszym Kościele, to jest w jego ogólnym znaczeniu, można znaleźć chrześcijańskich mówców zaprzeczających wszystkim podstawowym prawdom Biblii, zaprzeczających słowom Jezusa, zaprzeczających niepokolonemu poczęciu, zaprzeczających zmartwychwstaniu, zaprzeczających powtórnemu przyjściu Jego. Większość seminariów biblijnych poświęca dziś czas na dyskredytowanie Biblii, twierdząc, że jest to raczej zapis ludzkich poszukiwań Boga niż Bożego objawienia dla człowieka. Główne denominacje protestanckie
ludzkie wydają się mieć intencje uduchowniania wszystkiego w Biblii. Odstępstwo możemy nawet znaleźć na konserwatywnym krańcu spektrum fundamentalistycznych grup, które głoszą, że Duch Święty zaprzestał swojej działalności wraz z końcem pierwszego wieku naszej ery. Na drugim krańcu znajdują się zaś ci, którzy uwypuklają osobę Ducha Świętego aż do tego stopnia, że zaczyna on przesłaniać Jezusa, Zbawiciela. Istnieją również najrozróżniejsze trendy, podmuchy, doktryny, rzeczy takie jak ruch uczniostwa, Ewangelia sukcesu, napady śmiechu. Nie ma żadnej dziedziny chrześcijaństwa, która byłaby odporna na odstępstwo, które ogarnia Kościół w dzisiejszych czasach. Wszystko to jest znakiem bliskiego powrotu Jezusa. Mówiliśmy już, że negatywne znaki są bardzo negatywne, lecz dzięki Bogu, iż są też znaki pozytywne. Pozytywne duchowe znaki są wspaniałe. Jeden z nich można też znaleźć w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus mówi: i będzie głoszona Ewangelia po całej ziemi i wtedy nadejdzie koniec. Moi drodzy, tak też się stało w tym wieku. W tym wieku, dzięki wykorzystaniu współczesnej technologii, głosimy Ewangelię na całym świecie. Za pomocą telewizji satelitarnej, za pomocą komputerów tłumaczących Biblię na wiele różnych języków, za pomocą radia, łączności krótkofalowej, za pomocą filmów i telewizji, a listę tę można jeszcze wydłużyć. Innym pozytywnym duchownym znakiem jest zrozumienie prozw biblijnych. Nie wiem, czy kiedykolwiek zauważyliśmy to, ale często bywa, gdy Bóg dawał proroctwa prorokom Starego Testamentu, szczególnie zaś proroctwa dotyczące czasów ostatecznych, reagowali oni tymi słowami: Panie, nie rozumiem tego proroctwa. Bóg zazwyczaj odpowiadał im na to, mówiąc: nie przejmuj się tym, nie jest ono dla ciebie, aby się rozumiał, stanie się zrozumiałe, kiedy przyjdzie czas, aby się wypełniło. Weźmy na przykład 12 rozdział księgi proroka Daniela. W rozdziale tym znajdujemy Daniela dwukrotnie skarżącego się Panu, że nie rozumie proroctw o czasach ostatecznych, które zostały mu dane. Pan odpowiada mu, aby się tym nie przejmował, ponieważ, jak ujął to Pan, słowa te są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Tak więc świeże zrozumienie proroctw odnośnie czasów ostatecznych, które m.in. nastąpiło w ostatnich latach dzięki książkom, jak na przykład The Great Planet Earth, późna wielka planeta Ziemia, jest również znakiem czasu. Wiele innych rzeczy zostało zrozumianych dzięki wydarzeniom na arenie światowej. Na przykład, proroctwa dotyczące czasów ostatecznych skupiają się na narodzie izraelskim. Cóż, przed rokiem 1948 trudno było zrozumieć te proroctwa, ponieważ Izrael nie istniał i wydawało się mało prawdopodobne, że kiedykolwiek jeszcze zaistnieje. Lub weźmy pod uwagę proroctwo z 9 rozdziału Księgi Objawienia, które mówi, że w czasach ostatecznych 200-milionowa armia przemaszeruje przez Azję w stronę Izraela. Kiedy to proroctwo zostało napisane, na ziemi nie było nawet 200 milionów ludzi. Dzisiaj jeden naród, na przykład Chiny, mogłyby wysłać taką armię. Również rozwój współczesnej techniki pomógł nam lepiej zrozumieć proroctwa biblijne. Widzimy, Biblia zawiera wiele proroctw, których wypełnienie uzależnione jest od współczesnych wynalazków, takich jak komputery, roboty i energia atomowa. Na przykład, Biblia mówi, że w czasach ostatecznych, w czasie pierwszych 3,5 lat wielkiego ucisku, pojawi się dwóch wielkich Bożych świadków w Jerozolimie, którzy będą głosić Ewangelię i czynić wiele cudów. W 11 rozdziale Księgi Objawienia powiedziane jest, że Antychryst zabije ich obu, a ich ciała będą leżały na ulicach Jerozolimy przez 3 dni. Dalej czytamy, że cały świat będzie patrzył na te ciała i będzie świadkiem ich nagłego zmartwychwstania i w niebowzięcia. W jaki sposób cały świat mógłby patrzeć na dwa ciała leżące na ulicach Jerozolimy? Przed rokiem 1957 nikt tego nie mógł się domyśleć. Teraz jest to bardzo oczywiste. Nawet się nad tym nie zastanawiamy. Wystarczy tylko, skieruje się w odpowiednim kierunku kamerę telewizyjną, prześle sygnał przez satelitę i cały świat będzie mógł to oglądać. Jest to wprost zadziwiające, jak wiele proroctw dotyczących czasów ostatecznych zrozumiano po raz pierwszy w tym stuleciu. Wydana w roku 1980 książka Hale'a Lindsaya pod tytułem Późna wielka planeta Ziemia stała się największym bestsellerem na świecie i pozostała taką przez kolejnych 5 lat. jak zostało to potwierdzone przez New York Times. Ale dlaczego tak się stało? Ponieważ była ona w stanie wyjaśnić w prostych słowach proroctwa biblijne, które przez wieki pozostawały dla ludzi tajemnicą. Czy zrobił on to dlatego, że otrzymał jakieś specjalne objawienie? Cóż, tak, pewien jestem, że Duch Święty oświecił jego serce i umysł jego i oczy jego i pomógł mu to wszystko zrozumieć. Jednak bardzo dużo jego spostrzeżeń było opartych po prostu na rozwoju techniki i rozwoju wydarzeń w świecie. Pozwoliło mu to wyjaśnić rzeczy, których wcześniej nie można było wyjaśnić. Tak więc pozytywne znaki to zwiastowanie Ewangelii na całym świecie i zrozumienie proroctw biblijnych. Jest jeszcze trzeci znak. Ach, jakże wspaniały. Chciałbym, abyśmy resztę czasu spędzić mogli, mówiąc tylko o tym jednym wspaniałym znaku. Jest to wylanie Bożego Ducha Świętego. Biblia przepowiada, że w czasach ostatecznych nastąpi drugie wylanie Ducha Świętego. Przeczytajmy w drugim rozdziale Księgi proroka Joela. Mówi on o wcześniejszym deszczu i późniejszym deszczu. Wcześniejszy deszcz miał miejsce w dzień Pięćdziesiątnicy. Dlatego też apostoł Piotr cytował drugi rozdział Księgi Joela w swoim kazaniu w dniu Pięćdziesiątnicy. Lecz moi drodzy, jeśli wrócimy do drugiego rozdziału Księgi proroka Joela, przeczytamy go dokładnie, to zobaczymy, że dzień Pięćdziesiątnicy był częściowym wypełnieniem tego proroctwa, ponieważ jest tam mowa o drugim deszczu, drugim wylaniu Ducha Świętego. Fragment ten potwierdza, że w drugie wylanie Ducha Świętego nastąpi po ponownym ustanowieniu państwa izraelskiego w czasach ostatecznych. I właśnie my jesteśmy świadkami i doświadczamy tego wylania Ducha Świętego czasów ostatecznych. Już od roku 1948, kiedy to Żydzi powrócili do ziemi izraelskiej, Duch Święty jest dziś wylewany w sposób, jakiego nie doznawaliśmy od czasów pierwszego wieku. Szatan atakuje dziś poszczególnych chrześcijan i kościoły jak nigdy wcześniej. Potrzebujemy więc szczególnego pomazania mocą Ducha Świętego, aby się mu przeciwstawić. Tak więc Boży Duch Święty jest dziś wylewany i jest to znak bliskiego przyjścia Jezusa. Są więc znaki natury, znaki społeczeństwa, znaki duchowe, ale też są znaki technologii. Wspominaliśmy już o nich nieco wcześniej, nie będziemy więc wiele o nich teraz mówić. Sami jednak możemy przeczytać w 12 rozdziale Księgi proroka Daniela, gdzie jest mowa o mającej nastąpić w czasach ostatecznych eksplozji wiedzy i wzroście szybkości przemieszczania się. I otóż obydwie te rzeczy mają miejsce w naszym stuleciu. Zarówno wiedza, jak i transport rozwinęły się w tym stuleciu w sposób prosty, niewspółmiernie szybki, wykładniczy. Kiedy dzisiaj wychodzi z druku encyklopedia, to już w tym samym momencie staje się ona nieaktualna. 3/4 wszystkich naukowców, jacy kiedykolwiek żyli, żyją właśnie teraz. Ponad połowa wszystkich leków została odkryta po II wojnie światowej. Rozpoczęliśmy to stulecie będąc uzależnieni od konia jako podstawowego środka transportu. Dziś dysponujemy samochodami, superszybkimi pociągami, samolotami, statkami kosmicznymi. Biblia mówi, że w czasach ostatecznych, kiedy Antychryst ustanowi swoje ogólnoświatowe królestwo, będzie w stanie wszystkich kontrolować. Każdy będzie musiał mieć znak bestii, aby mógł kupować i sprzedawać. Jak mogą by to być osiągnięte bez laserów i komputerów. Biblia mówi, że fałszywy prorok uczyni podobiznę Antychrysta i ludzie będą oddawać jej cześć, gdyż będzie wyglądał jak żywa postać. Jak można byłoby to osiągnąć bez robotów? Współczesna technologia i wynalazki, które ona stworzyła, są wyraźnym znakiem bliskiego powrotu Jezusa Chrystusa. Piątą kategorią znaków są znaki odnoszące się do polityki światowej. Pozwólcie, że przeczytam słowa, które Jezus wypowiedział w 21 rozdziale Ewangelii Łukasza. Rozpoczynając od wersetu 25, Jezus mówi: będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebieskie poruszą się. Dla mnie jest to wyraźny opis rozszczepienia atomu, odkrycie energii atomowej. Popatrzmy na te słowa jeszcze raz. Czytamy: moce niebieskie poruszą się i ludzie omdlewać będą z trwogi. ma to miejsce, odkąd zdetonowana została pierwsza bomba atomowa. Ludzie budują schrony atomowe, gromadzą żywność, obawiają się możliwości wymiany uderzeń nuklearnych. Publikowane są na ten temat książki, które pokazują, że gdyby Amerykanie lub Rosja kiedykolwiek zdecydowały się wcisnąć guzik nuklearny, setki milionów ludzi zginęłoby natychmiastową śmiercią, a ci, którzy by przeżyli, zazdrościliby umarłym. Ludzie myślą dzisiaj, no cóż, wszystko jest w porządku, nic już nam nie zagraża. Związek Radziecki się rozpadł, komunizm jest martwy. Pozwólcie jednak, drodzy, że coś wam powiem. Niebezpieczeństwo jest dziś większe niż kiedykolwiek przedtem. Niebezpieczeństwo jest większe, ponieważ Rosjanie żyją w jednym z bardziej chaotycznych społeczeństw świata. Społeczeństwo to jest zupełnie pozbawione stabilności. Jest to społeczeństwo, które może się w każdej chwili rozpaść. Społeczeństwo to nie ma jakichkolwiek szans na demokrację, ponieważ nie istnieją temu tradycje i wartości, które są dla demokracji niezbędne. Jest to naród, który lada chwila może zostać opanowany przez armię pod przywództwem jakiegoś prawicowego faszysty lub lewicowego komunisty. Jedyną formą rządów, jaką znają Rosjanie w swej historii, to dyktatura. Przed komunistami byli carowie. Naród rosyjski jest tak niestabilny, że lada chwila może się pogrążyć w wojnie domowej, a jest to naród, który nadal posiada 30 tysięcy głowic nuklearnych. Tak, prawdą jest. Świat stoi dziś na krawędzi nuklearnej katastrofy. Broń nuklearna nie jest jednak jedynym znakiem ze sceny światowej polityki. Mamy tu również do czynienia ze znakiem tak zwanego wzorca polityki światowej. Otóż tak, Biblia przepowiada, że w czasach ostatecznych światowa polityka będzie przebiegała według pewnego wzorca. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, że będą wojny i wieści wojenne. Tego właśnie doświadczaliśmy ustawicznie przez ostatnich 50 lat, odkąd zakończyła się II wojna światowa. Czy świadomi jesteśmy tego, że w każdej chwili od czasu zakończenia II wojny światowej przeciętnie toczy się 40 zbrojnych konfliktów gdzieś w świecie? Nie tylko występuje naród przeciw narodowi, lecz również królestwo przeciw królestwu. Jak to widzieliśmy w starciach domowych toczących się w Jugosławii, Irlandii, gdzieś w Afryce i Azji. Innym elementem wzorca światowej polityki czasów ostatecznych jest jednoczenie się Europy w Unię Europejską. Zostało to przepowiedziane w 2 i 7 rozdziale Księgi proroka Daniela. Czy też, jak wcześniej wspominaliśmy, Biblia mówi o mocarstwie ze wschodu posyłającym 200-milionową armię na Bliski Wschód. Dzisiaj z łatwością mógłby tego dokonać jeden naród, Chiny. Biblia mówi również o narodzie z krańców północy, czyli Rosji, i wspomina, że naród ten powstanie przeciwko Izraelowi. Dzisiaj Rosja jest jednym z bardziej antysemistycznych narodów świata i jest blisko sprzymierzona z arabskimi wrogami Izraela. Na koniec Biblia mówi, że w czasach ostatecznych będzie istniało państwo Izrael i tak też się stało. Nigdy wcześniej wszystkie te elementy układanki światowej polityki nie pasowały do siebie w ten sposób jak teraz, nigdy przedtem. Teraz zeszły się one po raz pierwszy razem. Wzorzec światowej polityki jest pewnym znakiem, że żyjemy w okresie powrotu Chrystusa Pana. 6. i ostatnia kategoria znaków jest największa ze wszystkich. Ważniejsza niż wszystkie pozostałe razem wzięte. Mówi ona oczywiście o znakach Izraela. Znaki te są ważniejsze od wszystkich innych, ponieważ Izrael jest Bożym zegarem proroctwa. Jakie są to znaki dotyczące Izraela? Jest ich 7. 7 znaków Izraela, 7 proroctw, które wypełniają się na naszych oczach i które potwierdzają, że żyjemy w najbardziej ekscytującym momencie całej historii ludzkości od czasów pierwszego przyjścia Chrystusa Pana. Pierwszym z tych znaków jest zebranie Żydów z 4 krańców ziemi. Proces ten rozpoczął się w roku 1900 i trwa aż do dnia dzisiejszego. W 1900 roku w Izraelu było tylko 40 tysięcy Żydów. Przy końcu II wojny światowej było ich 500 tysięcy. Dzisiaj jest ich ponad 5 milionów i nadal napływają w wielkiej liczbie z całego świata, a szczególnie z Rosji. W 16 rozdziale Księgi proroka Jeremiasza czytamy, że kiedy historia dobiegnie końca, Żydzi spojrzą na swoją historię i uznają, to, co się teraz dzieje, to jest zgromadzanie się Żydów z czterech krańców świata, uznają to za większy cud, niż było wyzwolenie ich z niewoli egipskiej. Jest to zadziwiające stwierdzenie. W rezultacie tego zgromadzania się 14 maja 1948 roku ustanowione zostało państwo Izrael. Wypełniając w ten sposób proroctwa 66 rozdziału Księgi Proroctwa Izajasza, 37 rozdziału Księgi Proroctwa Ezechiela i 12 rozdziału Księgi Proroka Zachariasza, mówiące, że w czasach ostatecznych będzie istniało państwo Izrael. Jezus podkreślił tę prawdę w swoim nauczaniu na temat czasów ostatecznych. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza powiedział, abyśmy uczyli się od drzewa figowego. Drzewo figowe jest w Biblii powszechnym symbolem Izraela. Jezus powiedział, kiedy drzewo figowe na nowo zakwitnie, pokolenie, które będzie to oglądać, będzie pokoleniem, które zobaczy również wypełnienie się czasów ostatecznych. Państwo izraelskie powróciło do istnienia. Zakwitło na nowo 14 maja 1948 roku i z całego swego serca wierzę, że ktoś, kto żył w 1948 roku, zobaczy powrót Pana. Może to być ktoś, kto w roku 1948 miał zaledwie 2 latka i kiedy powróci Pan, osoba ta może mieć 80 lat. Nie wiem, jednak wierzę, że ktoś, kto już wtedy żył, doczeka się również widoku powracającego Pana. Pierwszym znakiem jest więc zebranie Żydów. Drugim – odrodzenie państwa Izrael. Trzecim znakiem jest odzyskanie ziemi. 35 rozdział Księgi proroka Izajasza i wiele innych fragmentów mówi o tym, że kiedy Żydzi powrócą do swojej ziemi, zostanie ona odrestaurowana, powróci do życia. Amerykański pisarz Mark Twain odwiedził Izrael w połowie lat 80. ubiegłego wieku i opisał o tym w swojej książce Niewinni za granicą. Jakże jałowa była to ziemia. Drzewa były wycięte, ziemia była przez 2000 lat deptana przez obcych najeźdźców, którzy nie mieli dla niej szacunku, nie dbali o nią, nie kochali jej. Któż oprócz głupców, Żydów, chciałby te zakażone malarią bagniska? Dzisiaj Arabowie pragną tę ziemię odzyskać, ponieważ Bóg się jej dotknął i po raz kolejny uczynił ją piękną, dokładnie tak, jak obiecał. Dzisiaj Izrael jest spiżarnią Bliskiego Wschodu. Izraelici zasadzili już w całym kraju ponad 400 milionów drzew i dzięki temu opady deszczu wzrosły ponad 450%. I znów jest to ziemia mlekiem i miodem płynąca. Bóg dotrzymał swej obietnicy i jest to znak, że Jezus wkrótce powróci. Zebranie Żydów, odrodzenie państwa, odzyskanie ziemi. Czwartym znakiem Izraela jest odrodzenie się języka. Kiedy Żydzi byli rozproszeni po całym świecie, przestali mówić po hebrajsku i zaczęli mówić jidysz. Mieszanka hebrajskiego i niemieckiego, i ladino, mieszanka hebrajskiego i hiszpańskiego. Jednak w księdze proroka Sofoniasza w 3 rozdziale, 9 wierszu Bóg powiedział, że w czasach ostatecznych odrodzi on ich język hebrajski i dokonał tego w tym wieku za pośrednictwem człowieka nazywającego się Eliezer ben Yehuda. Człowiek ten był fanatykiem, oddanym tylko jednej sprawie. Poświęcił on swoje życie celowi odrestaurowania języka hebrajskiego. Języka, który nie był używany od blisko 2000 lat. Musiał w oparciu o trzony starożytnych hebrajskich słów stworzyć 1000 nowych słów. Wydawało się to niemożliwym zadaniem. Jednak dokonał tego i dzisiaj biblijny hebrajski język jest oficjalnym językiem Izraela. To znaczy, że ludzie nie potrzebują już tłumaczenia, aby czytać starożytne zwoje biblijne czy zwoje z nad Morza Martwego. Bóg powiedział, że uczyni to i tego dokonał. Jest to jeden z najważniejszych cudów współczesnej historii i stanowi pozytywny dowód, że Jezus wkrótce powróci. Powtórzmy więc. Widzieliśmy już zebranie Żydów, odrodzenie państwa, odzyskanie ziemi i odrodzenie języka. Piątym znakiem Izraela jest odtworzenie armii. W 12 rozdziale Księgi proroka Zachariasza mówi Pan, że w czasach ostatecznych, kiedy Żydzi będą z powrotem w swej ziemi, że militarnie silniejsi będą od wszystkich otaczających ich narodów. Zachariasz mówi, że będą jak garnek z ogniem wśród drwa, pochłaniającymi wszystkie sąsiednie narody. Tak też dziś się składa. Izrael uważany jest za 3. lub 4. militarną potęgę świata, chociaż sam Izrael jest jednym z najmniejszych państw na powierzchni ziemi. Jest też najprawdopodobniej najskuteczniejszy w wykorzystywaniu swojej siły militarnej. Izrael toczył jedną wojnę po drugiej w latach 1948, 56, 67, 73, 81 i 91 roku i za każdym razem pokonał swoich wrogów. Jakże wielki jest to cud w przypadku państwa mniejszego niż jeden stan, stan New Jersey w Stanach Zjednoczonych, o ilości mieszkańców niższej niż ilość mieszkańców jednego miasta, jak Filadelfia. Szóstym znakiem Izraela jest ponowne skupienie się polityki światowej na państwie Izrael. W 12 rozdziale Księgi Proroctwa Zachariasza czytamy, że w czasach ostatecznych wszystkie narody świata zjednoczą się przeciwko Jerozolimie i Jerozolima stanie się jak kamień ciążący im na szyi. Polityka światowa skupiła swoją uwagę na Izraelu w 1973 roku, kiedy to Arabowie ogłosili bojkot Zachodu w czasie wojny Jom Kippur i wstrzymali sprzedaż ropy. Bojkot ten powalił nas na kolana. Zwróciliśmy się wówczas z ukłonem do Arabów, pytając, co też mamy uczynić, aby otrzymać od nich ropę. Powiedzieli nam wtedy dwie rzeczy. Po pierwsze, będziecie płacić 4 razy więcej niż wcześniej. Po drugie, zjednoczycie się z nami w naszej obsesji zniesienia państwa Izrael z powierzchni ziemi. W ciągu jednego dnia cała Europa Zachodnia zmieniła swój kurs. Zwróciła się przeciwko Izraelowi. Stany Zjednoczone pozostały jedynym krajem, który nie zmienił swej postawy względem Izraela i czyniliśmy to aż do października roku 1990, kiedy to w naszej rozpaczliwej próbie stworzenia koalicji arabskiej w wojnie w Zatoce Perskiej zwróciliśmy się przeciwko Izraelowi i zaczęliśmy promować uchwały potępiające Izrael na obradach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niedługo później zaczęliśmy też wymuszać ich do wymienienia ziemi za pokój. Ostatnim z 7 znaków Izraela jest odzyskanie kontroli nad Jerozolimą. I uważam to za najważniejszy ze wszystkich znaków, ponieważ słowa te wyszły z ust samego Jezusa. Widzimy to w Ewangelii Łukasza, 21 rozdziale, 24 wierszu, gdzie mówi Jezus, że Żydzi padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów. Stało się to w roku 70 naszej ery, kiedy to Rzymianie zburzyli Jerozolimę. Następnie powiedział Jezus, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Drodzy moi przyjaciele, jesteśmy świadkami tego, iż tak też się stało. Jerozolima dostała się w ręce pogan, gdy zburzyli ją Rzymianie. Po Rzymie nastało Bizancjum, po Bizancjum przyszli Arabowie, po Arabach krzyżowcy, po krzyżowcach Mamelucy, po Mamelukach na 400 lat Turcy, po Turkach nastąpili Brytyjczycy, a po Brytyjczykach Jordańczycy, a potem 7 lipca roku 1967 Bogu, który jest źródłem wszystkich błogosławieństw, niech będzie chwała, Żydzi po raz pierwszy od 1897 lat odzyskali kontrolę nad Jerozolimą. Gdy izraelscy żołnierze dotarli pod ścianę płaczu i padli na swoje twarze, zaczęli płakać przed ścianą, rabin Szlamo Goren, główny rabin armii izraelskiej, podszedł do ściany i zadał w róg. Następnie podniósł swoją rękę i powiedział: ogłaszam początek mesjańskiej ery. Tak więc ortodoksyjni Żydzi wiedzieli, że Mesjasz ma wkrótce nadejść. Jest to jeden z paradoksów naszych czasów. Pomyślmy o tym. Gdy Jezus przyszedł po raz pierwszy, poganie rozpoznali Go, a Żydzi nie. Tym razem Żydzi są tymi, którzy wiedzą, że wkrótce Mesjasz ma nadejść, a jest to dlatego, że znają oni Pisma Starego Testamentu, a z nich wiedzą, że Mesjasz nadejdzie, gdy Żydzi powrócą do swojej ziemi i do swojego miasta. Ortodoksyjni Żydzi czekają teraz na Mesjasza, oczekując Jego nadejścia w każdej chwili. Oni wypatrują Go z tęsknotą, a Kościół? Kościół siedzi z boku, ziewając z nudów, zamiast wypatrywać go z utęsknieniem. Jest to prawda. Żydzi wypatrują go, podczas gdy Kościół ziewa. Kościół nie wydaje się nawet być świadomy znaczenia cudu zgromadzenia Żydów. Nie wydaje się również zrozumieć znaczenia odrodzenia się państwa Izrael, ani niewiarygodnej wręcz wagi, jaką ma odzyskanie przez nich kontroli nad Jerozolimą. Drodzy moi przyjaciele, Jezus wkrótce powróci i najważniejsze jest teraz pytanie, czy jesteś gotowy? Wszystkie znaki na to wskazują, znaki natury, znaki społeczeństwa, znaki natury duchowej, znaki technologiczne, znaki polityki światowej i znaki Izraela. Bóg krzyczy z nieba, Syn mój wkrótce przyjdzie, Syn mój wkrótce przyjdzie. On nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Czy jesteś gotowy? Czy jesteś? Czy przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Pozwólcie, że wam coś jeszcze powiem. Biblia mówi, że każde kolano się ugnie i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. To znaczy, każdy z nas. Pozostaje tylko pytanie, kiedy to nastąpi. Jeśli zrobisz to w tym życiu, będzie to oznaczać dla ciebie życie wieczne z Bogiem. Lecz jeśli zrobisz to po zmartwychwstaniu, przed wielkim białym tronem sądu, przedstawionym w 20 rozdziale Księgi Objawienia, oznacza to wieczność w jeziorze ognistym, to znaczy w piekle. Bóg traktuje grzech z całą powagą. On się z nim rozprawi i jak wcześniej już wspomniałem, Bóg rozprawia się z grzechem na jeden z dwóch sposobów. Albo łaską, albo przez sąd. Jeżeli jesteś obmyty krwią Jezusa Chrystusa, jeżeli przyjąłeś Go jako swojego Pana i Zbawiciela, to gdy Jezus stąpi z nieba, to przyjdzie On jako twoja błogosławiona nadzieja, a ty wybiegniesz Mu naprzeciw jak jagnię wypuszczone z zagrody. Jeśli jednak przyjdzie On, a na tobie spoczywać będzie sąd, to przyjdzie On jako twój święty terror. I ty wpełzniesz wówczas w otchłań ziemi i będziesz wołał do skał, aby cię przykryły. Tak wielki będzie gniew Baranka Bożego. Zachęcam cię więc dziś, abyś po prostu skłonił swoją głowę w modlitwie, wyznał Bogu, że jesteś grzesznikiem i przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jeżeli zaś przyjąłeś już Jezusa jako swego Zbawiciela, chcę ci również coś powiedzieć. Powtórne przyjście Jezusa jest jak miecz obosieczny. Posiada ono przesłanie, które z jednej strony skierowane jest do niewierzących, a z drugiej strony do wierzących. Przesłanie do niewierzących brzmi: uciekajcie przed nadchodzącym sądem i schrońcie się w pełnych miłości ramionach Jezusa. Przesłanie zaś skierowane do wierzących brzmi: przyjmij Jezusa nie tylko jako swojego Zbawiciela, lecz przyjmij Go również jako swojego Pana. Kościół bowiem w dniu dzisiejszym jest pełen ludzi, którzy przyjęli Jezusa jako Zbawiciela, ale nigdy nie uczynili Go Panem swojego życia. On nie jest w ich życiu Panem niczego. Nie jest Panem muzyki, której słuchają, nie jest Panem tego, co jedzą, nie jest Panem tego, co piją, nie jest Panem tego, jak wypoczywają, nie jest Panem tego, co czytają, nie jest Panem tego, co oglądają w telewizji, w kinach, czy na innych rozrywkach. Ludzie ci chodzą, trzymając jedną nogę w kościele, a drugą w świecie. Żyją wprost w duchu schizofrenii. Czy jesteś jednym z takich? Czy potrzebujesz uczynić Jezusa Panem swojego życia? Czy potrzebujesz poświęcić się życiu w świętości? Jest to wezwanie Ducha Świętego do wierzących, żyjących w czasach ostatecznych, aby prowadzić życie w świętości, a potem oczekiwać z tęsknieniem, oczekiwać bliskiego powrotu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wysłuchajmy jeszcze tych wspaniałych słów z 4 rozdziału 2 listu do Tymoteusza, które to Paweł zapisał z więzienia tuż przed końcem swojego życia. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuję mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Specjalna korona, wieniec sprawiedliwości zostanie dany każdej osobie, która umiłowała przyjście Pana. Czy otrzymasz ten wieniec? Czy żyjesz oczekując z utęsknieniem powrotu Pana? Drogi mój przyjacielu, Jezus już wkrótce powróci, wołam więc z głębi serca mego: Maranata, przyjdź Panie!
Rynek gwarny opustoszał, na ulicach zamarł ruch. Stuk narzędzi umilkł nagle, ścichły nawet dźwięki słów. Nie ma czasu zebrać zboża, już żniwiarze schodzą z pól. Praca w krąg się zatrzymała, bram się zbliżył król. Oto król nadchodzi, to król nadchodzi. Archanielskie dźwięczą trąby, widzę twarzy jego blask. Oto król nadchodzi, to król nadchodzi. Chwała, cześć, oddajmy Mu hołd. Jacyś ludzie z blaskiem w oczach biegną, aby aby witać go. Wielcy, mali, młodzi, starzy, odkupieni jego krwią. Kiedyś chorzy i kalecy, których męczył niszczył grzech, teraz stoją, promienieją w szatach lśniących, niby śnie. Oto król nadchodzi, to król nadchodzi, archanielskie dźwięczą trąby, widzę twarzy jego blask. Oto król nadchodzi, to król nadchodzi, chwała, cześć oddajmy mu hołd. Trąby Boże rozbrzmiewają, ogłaszają wszystkim krąg, że moc grzechu się skończyła, a nastaje Boży sąd. Już tron biały postawiony, oto Bożona księga siąg. Minął łaski czas przychodzi, sprawiedliwość Bożych rąk. Król nadchodzi, archanielskie dźwięczą trąby, widzę twarzy jego blask. Oto król nadchodzi, to król nadchodzi, chwała, cześć oddaj.